Sportowa Arena.
Trzech gości w studiu i dwa puchary.
No właśnie, i to jest ta audycja Sportowa Arena na antenie Polskiego Radia Poznań. Już się do Państwa odezwaliśmy. We wtorek, 23 lipca, 205 dzień 2024 roku. Jutro startuje m.in. olimpijski turniej rugby na Igrzyskach Paryż 2024. Ktoś się zdziwi, bo oficjalna ceremonia otwarcia Igrzysk 33. Olimpiady w stolicy Francji dopiero w piątek, ale tak to jest. Jutro piłkarze zaczynają i także rugbyści. No i między innymi także dlatego, ale nie tylko z tego powodu, tylko z powodu sukcesów ekipy Tytana Gniezno postanowiliśmy o tej dyscyplinie sportu porozmawiać w dzisiejszej audycji z Państwem. Ze strony Radia Poznań kłaniają się Kuba Woźniak, który audycję realizuje, w studiu pracują
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak, ale najważniejsi są nasi dzisiejsi goście. Od razu gratulacje, bo puchary pięknie lśnią w naszym studiu. Te nasze wszystkie jezeniówki zapalone, zasłużone puchary, mistrze Polski seniorów rugby siedmioosobowe, czyli tej olimpijskiej odmianie. Grający kierownik drużyny od naszej lewej strony. Zacznę Łukasz Dziel. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jeden z trenerów, ale też zawodników drużyny gnieźnieńskiej, czyli też złoty medalista Mistrzostwa Polski, zdobywca Krajowego Pucharu Jędrzej Niedzielski. Witamy serdecznie. I Rafał Wandzio, który nas wspiera w zdradzaniu tych tajników olimpijskiego i nie tylko olimpijskiego rugby. Witamy Rafał serdecznie, cześć.
Dobry wieczór.
No to w takim razie zaczynamy od tych gratulacji, bo to wcale nie było takie proste, bo skoro mówi się, że pierwszy raz to no, można zdobyć mistrzostwo kraju, ale wy powtórzyliście ten sukces, no i w Krakowie znowu pod Wawerem znosiliście te piękne puchary. Jak to było, panowie? Łukasz Dziel.
No dzień niesamowity, na pewno zapamiętany na zawsze, bo teraz z perspektywy czasu, rok temu też się widzieliśmy, słyszeliśmy tutaj w Sportowej Arenie i z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że faktycznie o tym tytule mistrzowskim z zeszłego roku można powiedzieć niespodziewany mistrz Polski, natomiast wiele się u nas w drużynie zmieniło, jeżeli chodzi, myślę, przede wszystkim o podejście do rywalizacji i tym bardziej to cieszy, bo zeszłoroczny tytuł był zdecydowanie przy wsparciu zagranicznych zawodników. Takie rozwiązanie było również w tym roku, natomiast dużo ważniejszą rolę odegrali nasi zawodnicy wychowankowie, bo poza tymi zagranicznymi zawodnikami klub bazuje na wychowankach.
No właśnie, i jeszcze sobie oczywiście powiemy o tym turnieju mistrzowskim, powiemy także o Pucharze Polski, bo wiadomo, że w meczu finałowym pokonaliście ekipę Rugby Club Warszawa 31-26 i to było najciekawsze starcie podobno, bo spotykaliście się z tą drużyną także w fazie grupowej, zgadza się?
Tak, zgadza się.
I tam był dziwny mecz, bo prowadziliście 19-0, a skończyło się z różnicą tylko 5 punktów. To zawsze jest ekscytujące, kiedy taka trochę remontada warszawska, ale nie do końca nastąpiła.
Tak, no zarówno w meczu fazy grupowej, jak i w finale to my prowadziliśmy, to my narzucaliśmy warunki gry i pewnie gdyby kibic wyłączył mecz po pierwszej połowie, byłby bardzo zaskoczony tym końcowym wynikiem. Gdzieś tam w drugiej połowie drużyna warszawska nas doganiała. Nie analizowaliśmy jeszcze tego tak bardzo, czy to w związku ze zdrowiem zostawionym na boisku, tak, czy z doświadczeniem, które mają warszawscy zawodnicy, bo to jednak klub oparty głównie na zawodnikach ekstraligowej z rugby 15-osobowego Pogoni Siedlce, a więc zupełnie inny ten nasz polski świat. Natomiast no, w finale bardzo duże znaczenie miała niestety czerwona kartka, którą na początku, wydaje mi się, że w drugiej minucie drugiej połowy, a przypomnijmy, że połowa w rugby 7 ma 7 minut, czyli gdzieś tam bardzo wcześnie na początku tej drugiej połowy dostał nasz grający trener Robert Bosiacki i no, prawie połowa meczu była zagrana w 6-7, a to w rugby 7 ma ogromne znaczenie, bo tutaj bramki nie da się zamurować.
19-0 to niekorzystny, to niebezpieczny wynik, trzeba zapamiętać a propos tego pierwszego meczu. Panie Andrzeju, ale trudniej chyba się broni mistrzowskiego tytułu. Tamten niespodziewany, może też w zeszłym roku, nie wszyscy rywale was do końca znali tak do końca, a teraz już było na pewno zdecydowanie trudniej.
Myślę, że zdecydowanie tak. Tym bardziej, że w tym roku poprzeczka była nie dość, że wyżej, dlatego, że chcieliśmy oczywiście obronić ten tytuł, ale też zdecydowanie wzrósł poziom rywalizacji. Rok do roku zaryzykuję stwierdzenie, że w tym roku obsada drużyn i zawodników biorących udział w Mistrzostwach Polski była jedna z mocniejszych w historii tych rozgrywek, więc tym bardziej sukces zdecydowanie cieszy, że w takim gronie drużyn zawodników udało nam się obronić tytuł mistrzowski.
A to znaczy, że zawodnicy z piętnastek grali też w innych drużynach, tak jak tutaj na przykład?
Tak, tak, zdecydowanie i zawodnicy polscy i zagraniczni, ci, którzy występowali między innymi w drużynach rugby 15-osobowego, występowali również w Mistrzostwach Polski rugby 7.
Czyli tak mówiąc o klubach, tak jak już wiemy, Pogoń Siedlce piętnastkowa w zespole RC Warszawa, Juwenia Kraków, tak? To jest chyba taki Juwenia typowy Kraków, dwusekcyjny, znaczy
tak,
dwudrużynowy
Gdańsk,
klub.
I no myślę, że najmocniejszy nasz lokalny rywal, czyli Poznania Poznań, zdecydowanie.
No właśnie, tym bardziej, że tak trochę objęliście panem pierwszeństwa także Wielkopolscenie, co na to Dominik Machlik i jego syn, którzy nakręcają to rugby w Poznaniu cały czas. Przy okazji serdecznie pozdrawiamy. Podobnie jak trenera Roberta Bosiackiego, tutaj dzisiaj mamy newsa, że powołany do reprezentacji Polski w rugby Robert Bosiacki.
15-osobowym,
tym niektórzy mówią, że szlachetniejszym, ale nie. Ja myślę, że do tej olimpijskiej odmiany rugby coraz więcej osób się przekonuje, no bo nie ma innego wyjścia. Dyscyplina olimpijska stwarza też inne perspektywy, chociażby myślę finansowania w takim wymiarze ministerialnym, tak to nazwijmy. Ale do czego zmierzałem? Do tego, że tutaj padło hasło Poznania, wcześniej Lechia, Gdańsk.
Juwenia.
Tak, ale wy wskoczyliście w te buty mistrzowskie. Już polski światek w rugby się przekonał, że to Gniezno to jest naprawdę mocne?
Myślę, że tak, zdecydowanie, ponieważ no, w tej rywalizacji zeszłorocznej mogli się rywale trochę zaskoczyć, ale już przystępując do zawodów w tym roku, też w turniejach eliminacyjnych, widzieli, że ten poziom pozostał albo się i nawet zwiększył naszej drużyny. Więc myślę, że nawet Poznań z dużym respektem do nas podchodziła, jak też i my do wszystkich przeciwników. I właśnie to podnoszenie poziomu sportowego cały czas pozwoliło nam utrzymać się na tej mistrzowskiej drodze.
Bo wy jesteście typowi siódemkowcy.
Tak, i tu jest taka ciekawostka, może pozwolę powiedzieć, że tak jak w zeszłym roku zostaliśmy nazwani na stronie Polskiego Związku Rugby niespodziewanym mistrzem Polski Rugby 7, tak w tym roku nazwano nas drużyną specjalizującą się w rugby olimpijskim, a więc ktoś gdzieś widzi i chyba powoli zaczyna akceptować ten fakt, że my nie traktujemy siódemek jako jakiejś fazy przejścia, zanim zbudujemy odpowiednio dużą drużynę do piętnastek, tylko my po prostu chcemy grać w te siódemki. To nie jest łatwe, bo z jednej strony mamy przez cały sezon Ligę Rugby 7, natomiast tam występują drużyny no, na trochę innym poziomie, a te Mistrzostwa Polski są krótkie, są dodatkowym graniem po sezonie piętnastek i to też jest ważne, że rok temu te Mistrzostwa Polski były w takim dziwnym okresie zorganizowane, bo wtedy mieliśmy jeden turniej eliminacyjny jesienią, drugi wiosną i finał w połowie kwietnia, czyli gdzieś tam no, w trakcie sezonu piętnastkowego, a w tym sezonie było od razu powiedziane, że turnieje siódemkowe będą po sezonie piętnastkowym. To się finalnie nie do końca udało, bo pierwszy turniej eliminacyjny był tydzień przed finałem Ekstraligi Rugby 15 i to też niestety wpłynęło na to, że niektóre drużyny w ostatniej chwili się wycofały, ale jakby Polski Związek Rugby jako organizator chce do tego dążyć, że tak jak właśnie jest na świecie, najpierw jest sezon rugby 15, on się kończy i wtedy jest to krótkie, intensywne granie w rugby.
Ile udało się zagrać się turnieju kwalifikacyjnych w tym sezonie mistrzowskim do was?
Turnieje też były dwa, tylko one były na koniec maja, na początku czerwca i później po dwóch tygodniach w czerwcu.
One są rozgrywane kluczem geograficznym trochę, tak?
Taki podział był w tym roku wdrożony. Czy dobry, czy zły, ciężko powiedzieć, bo no, co roku jest to inny system rozgrywek, bo co roku też inne drużyny deklarują zainteresowanie. Klubów jeszcze nie jest aż tak dużo w Polsce, żeby można je było właśnie geograficznie podzielić bez ryzyka, że będzie region słabszy i mocniejszy. ale tak zdecydowano i z tym się zmierzyliśmy.
A proszę powiedzieć, bo mówił Jędrzej Niedzielski, że chyba najwyższy poziom był w tym roku, ale właśnie dostrzeżono w was specjalistów od siódemek, te inne kluby też dostrzegają, że te siódemki no jednak mają swój potencjał, że to jest rugby olimpijskie. Bo wiem, że tak ortodoksyjni rugbyści, to takie zawsze na te siódemki będą patrzeć z przymrużeniem oka.
No, większość tych klubów, z którymi rywalizowaliśmy, to są kluby, w których rugby jest zakorzenione od wielu lat. My jesteśmy jeszcze młodym klubem, niedawno mieliśmy 15-lecie istnienia. I ta kultura rugby na Pomorzu na przykład jest zakorzeniona stricte w to rugby 15-osobowe, gdzie gra się co drugi tydzień mecz u siebie. Jest to jakieś wydarzenie sportowe. My gramy tylko w siódemki systemem turniejowym, więc mamy też rzadko okazję zagrać u siebie w domu w ciągu całego sezonu. Jest po prostu inna ta specyfika. Kluby może powoli dostrzegają jakiś potencjał, jednak stricte drużyny 15-rugby 15-osobowego opierają swoją organizację na właśnie tej odmianie. Siódemki były zawsze takim dodatkiem, dla niektórych bardziej poważnym, dla niektórych mniej, bo niektóre kluby walczą o złoty medal rok w rok i chcą się o niego bić, a niektóre tak troszkę testują sobie te rozgrywki na zasadzie prób błędów. No, różnie to wygląda co roku tak naprawdę.
To powiedzmy od razu, że trzecie miejsce, mówiliśmy o tym finale z Rugby Club Warszawa, a w meczu o trzecie miejsce Poznania wygrała z Juwenią Kraków 26-7, Gdańska Lechia w meczu o piąte miejsce pokonała Rugby Club Wawer 28-15, w meczu o siódme miejsce, a TZWF Warszawa wygrała z Miedziowymi Lubin 45-5. Specjalnie te wszystkie nazwy wymieniłem, żeby to zobrazować, jak to nasze olimpijskie siedmiosobowe rugby wygląda. Zanim wrócimy do naszych rozmów Łukasza Dziela i Jędrzeja Niedzielskiego, to będziemy korzystać z obecności naszego eksperta, bo jutro zabierze się do roboty na antenie Eurosportu Rafał Wandziok. Rafał, urlop wziąłeś ze swoich piłkarskich obowiązków?
Zdecydowanie nie ma wyboru.
To dobrze.
Trzeba się poświęcić miłości.
W takim razie.
Ale wiesz co, to zanim trochę o tych spekulacjach, to jak ty na to patrzysz, na te siódemki, na piętnastki?
Będziesz... I od razu powiedz też to trochę o przepisach, może żebyś miał już przygotowanych widzów na jutro.
Znaczy różnica najprostsza jest taka, że w piętnastkach gramy, jak sama nazwa wskazuje, 15 osób w jednej drużynie, w siódemkach gramy po 7 osób, gramy też krócej,
bo
gramy 2 razy po 7 minut, a nie 2 razy po 40, a większość takich podstawowych przepisów jest tożsama. Też chłopacy tutaj pewnie się zgodzą. Wiadomo, że są pewne detale, które się różnią. Niemniej, jeżeli widz zrozumie te najpodstawowe przepisy, czyli podajemy do tyłu, kopiemy we wszystkich kierunkach, jak to mówi trener Andrzej Kopyt, to myślę, że nie będzie miał problemu z odbiorem czy rugby 15-osobowego, czy rugby 7-osobowego.
Przyłożenie takie samo, za
tak jest, za
5
punktów, podwyższenie za 2 punkty, rzut karny za 3 punkty, choć to się zdarza bardzo rzadko, jeżeli chodzi o rugby 7-osobowy, tak samo drop goal, który w piętnastkach jest jakimś sposobem zdobywania punktów, a w siódemkach no to jest jednak rzadkość. No i myślę, że jeżeli chodzi o takie podstawowe kwestie, no to tyle. Można powiedzieć,
ale głównie ta dynamika wskazuje
szybciej
na
jest, tak, siódemka?
No, zdecydowanie szybciej, no bo mamy mniej zawodników, a większe, a takie samo boisko, co powoduje, że no jednak łatwiej jest znaleźć tą przestrzeń, więcej jest tych podań na kontakcie, no bo nie można zaangażować dwóch zawodników do szarżowania jednego, no bo zaraz tworzy to wyrwę. Mamy też zawodników w większości lżejszych. W rugby 7-osobowym jest zdecydowanie mniej
takich
kolokwialnych młynarzy, którzy ważą po te 120 kg i mają po prostu budować, torować tą drogę dla zawodników formacji ataku. To jednak większość zawodników jest takiej typowo sportowej postury. Stereotypowo sportowej postury, może tak to ujmę. No i dzięki temu ta gra jest dynamiczniejsza, szybsza i myślę bardziej atrakcyjna dla takiego widza, który dopiero rozpoczyna swoją przygodę z rugby, no bo jednak rugby 15-osobowe czasami może być tak jak mecz piłkarski, po prostu nudne. Zdarzają się spotkania, w których po prostu...
Przestoje są, tak bym to nazwał, tak? I tak. Czasami czekamy, aż coś tam się zacznie dziać.
Często jest taka sytuacja, że na przykład młyny ze sobą długo walczą, mamy dużo takich przestojów, że z czym też Federacja Światowa walczy, żeby tych przestojów przykładowo przy młynach, kiedy młyny się formują i trwa to czasami 2-3 minuty, kiedy nic się nie dzieje na boisku, tylko stoi 16 facetów, no bo po 8 w każdym młynie na środku boiska, sędzia wypowiada 3 komendy, po czym gwizdze w gwizdek i mówi, że jest nie tak, robimy to jeszcze raz i to się powtarza. Mm-hmm. No więc tych przystojów w piętnastkach jest zdecydowanie więcej niż w siódemkach, no bo w siódemkach to jest taki rock'n'rollowe granie. Po prostu gramy mecz, idzie to szybko, młyny są szybko wiązane, przerwy, jeżeli się zdarzają, to głównie jeżeli przydarzy się jakaś kontuzja i można to porównać trochę do koszykówki 3x3, że to też jest takie granie właśnie skondensowane, granie bardzo szybkie i granie, które tak jak powiedziałem, łatwiejsze jest do takiego przyswojenia dla takiego niedzielnego widza.
A powiedz, dlaczego jeszcze pozwolisz, na igrzyska trafiły siódemki? Teraz właśnie zastanawiam się bardziej z jakiego powodu. Czy z jednej strony ta dynamika siódemek sprawiła, że jest to bardziej czytelne i to sprawiło, że jest na igrzyskach, czy jednak Międzynarodowy Komitet Olimpijski liczy każdego uczestnika igrzysk? Wiadomo, że jest ich już za dużo według MKOL-u i zawsze, jeżeli coś dodadzą, to coś trzeba przyciąć i dlatego są siódemki, bo to jednak połowa mniej uczestników, a drużyn może być tyle samo.
Przede wszystkim chodzi o to, że gdybyśmy stworzyli turniej piętnastkowy w czasie igrzysk, mielibyśmy taki sam problem jak z piłką nożną. Musiałyby być zaangażowane stadiony w całym kraju, przykładowo we Francji, no myślę, że z 5-6 stadionów musiałoby gościć uczestników, co od razu zwiększa koszty, zwiększa wszystkie kwestie organizacyjne, trzeba więcej osób zaangażować, a wiemy, że MKOL tego teraz coraz bardziej unika, stara się kondensować te igrzyska jak się da. Druga sprawa to jest kwestia długości całego turnieju w piętnastkach. Przyjęło się, że 5-6 dni między meczami dla zawodników to jest takie absolutne minimum. Przykładowo Puchar Świata w rugby, mimo że gra na nim tylko 20 drużyn, a nie 32 jak na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, trwa 1,5 miesiąca, bo właśnie są zachowane te przerwy, żeby zawodnicy odpoczęli, żeby nie było takich kontuzji wynikających ze zmęczenia, a to będzie jeszcze wydłużane, bo takie są tendencje w Światowej Federacji. Natomiast w siódemkach cały turniej możemy rozegrać w 3 dni. W gruncie rzeczy, gdyby się MKOL uparł, no to można by grać i kobiety, i mężczyźni jednego w tym samym czasie, więc turniej i kobiet, i mężczyzn można rozegrać w 3 dni. Na razie jeszcze Światowy Komitet Olimpijski nie ma takich ciągot, żeby aż tak kondensować wydarzenia rugbowe i pozwalają je rozłożyć na długość całego tygodnia, bo mamy 3 dni mężczyzn, później 3 dni rywalizacji kobiet, więc to głównie kwestie organizacyjne zadecydowały, no bo tak jak mówię, łatwiej było przekonać wszystkie komitety w trakcie głosowania na zebraniu generalnym w 2009 roku, że to rugby 7-osobowe właśnie może wejść dzięki swojej szybkości i kompatybilności, a prawdą jest, że ono angażuje spore liczby krajów na świecie. Nie jest to dyscyplina, która jest rozgrywana tylko powiedzmy w 3 czy 4 krajach, jak chociażby unihokej, który też bardzo dynamicznie się rozwija, ale de facto gdyby wciągnąć go na Igrzyska Olimpijskie, wiadomo byłoby, że o złoto zagrają Finowie i Szwedzi, a o brąz Szwajcarzy i Czesi. Szwajcarzy i Czesi.
Z hokejem kobiet tak jest na lodzie na przykład.
Trochę
teraz.
Tak, że to właśnie są takie dyscypliny, w których od razu można wskazać medalistów, a jeżeli chodzi o rugby 7-osobowe, no to to jest zdecydowanie bardziej sport powszechny, no i też daje, myślę, że to też było dosyć istotne w tej decyzji, daje szansę tym mniejszym krajom jak Fidżi, jak Samoa, żeby walczyć na tych igrzyskach. Fidżijczycy...
Będą bronić złota.
Tak jest. Fidżijczycy są drużyną, która jeszcze nie przegrała meczu na igrzyskach olimpijskich od czasu, kiedy w 2016 roku rugby dołączono 12 meczów z rzędu wygranych, 2 złote medale. Fidżijki też walczą o ponownie zajęcie miejsca na podium, bo przed 3 laty brąz w Tokio, także myślę, że to były takie powody, które spowodowały, że zdecydowano, żeby właśnie siódemkami dostać się na Igrzyska Olimpijskie, a nie piętnastkami.
To rzeczywiście to jest imponujące, Grzegorz, że znalazłeś pewność.
Jeszcze, tak, 100 lat temu na Igrzyskach w Paryżu piętnastki były akurat właśnie na stulecie.
Piętnastki, co ciekawe, Francuzi przegrali w finale z Amerykanami. I spowodowało to zamieszki wtedy na trybunach, no bo nie podobało się to francuskim kibicom, że przyjechali jacyś Amerykanie zza oceanu i obronili złoto, a Francuzi musieli się obejść smakiem.
Ostatni Puchar Świata był we Francji w piętnastkach, ale Nowa Zelandia wygrała, tak?
Dobrze? RPA.
RPA, przepraszam, RPA. RPA.
A propos Nowej Zelandii, to dzisiaj znalazłeś olimpijską ciekawostkę.
Znalazłem ciekawostkę. A propos, jak kraj podchodzi do swojej tradycji, bo każdy sportowiec nowozelandzki w każdej dyscyplinie dostał oczywiście ekwipunek olimpijski, nie licząc stroju sportowego meczu. No to jest walizka, w której jest marynarka na ceremonię otwarcia i zamknięcie, ewentualnie jakieś t-shirty, koszulki, buty i parę takich drobiazgów, czapeczki z daszkiem ze 2 czy 3 i każdy nowozelandzki sportowiec dostał koszulkę reprezentacji rugby z napisem Nowa Zelandia po francusku i numerem 24. No to trzeba trochę potraktować jakby strój ludowy, troszeczkę wręczono.
Symbol.
Ale taki symbol, powiedzmy. Nie? Ale
też dużo o tym mówi, że jak Nowa Zelandia grała w finale Pucharu Świata w 2011 roku, to były takie opowieści, że w niektórych kościołach ministranci mieli czarne komże, żeby jeszcze pokazywać to wsparcie dla drużyny narodowej.
To była czarna koszulka All Blacks i faktycznie domysł jest taki, ja widziałem tu prezentację przez pływaka akurat reprezentacji Nowej Zelandii i chodzi o to, że jakby ci Nowozelandczycy gdzieś poszli kibicować swoim sportowcom z innych dyscyplin na inne areny, to żeby ubrali właśnie te koszulki rugbowe, żeby pokazać, co, gdzie jest korzeń, gdzie jest rdzeń sportu w tym kraju.
Wracamy do Gniezna, do Tytana Gniezno.
Nowej Zelandii?
Omówiliśmy, kawałek drogi jest, ale to też piękna stolica.
A do Rafała wrócimy, nam powie, kto wygra te rugby jeszcze na Igrzyskach.
Ja będziemy jeszcze do Rafała wracać, ale ja wracam do mistrzostwa 2024. Omówiliśmy Puchar Polski, jak tutaj droga wyglądała?
Puchar Polski to jest jeden turniej,
no bo macie
jest
dublę, tak się zastanawiam, czy któraś z drużyn w Wielkopolsce ma dublę w tym sezonie. Chyba nie.
Nie mam, ale w hokeju na trawie Pucharu Polski nie rozgrywają na przykład.
No okay, czyli mógłby być.
No mógłby być, ale nie ma.
My się bardzo z tego Pucharu Polski cieszymy, bo rok temu o ten właśnie Puchar Polski rywalizowaliśmy. Był to ostatni turniej wtedy sezonu wieńczący, bo tak jak wspomniałem, w trochę innym momencie był finał Mistrzostw Polski. Później dogrywaliśmy nasze turnieje ligowe, a Puchar Polski to dodatkowy turniej dla... w zależności, ale powiedzmy, że w tej chwili 9 najlepszych drużyn z tej ligi. No i rok temu mimo gry na swoim obiekcie przed swoją publicznością niestety wtedy czwarte miejsce. Także to ogromnie cieszy. Chociaż też jakby w tym roku zagraliśmy w turnieju w Biesalu na Mazurach, piękna miejscowość obok Giedrzwałdu, właściwie nieduża, ale tam zawsze przekibicuję chłopakom i kibicuję tej drużynie.
Giedrzwałd jest właśnie tam.
Tak, to w ogóle jest miejscowość z takim fantastycznym hasłem jak gmina pełna cudów i to można bardzo różnie rozumieć. Natomiast o czym innym chciałem powiedzieć. Oni tam wszystkiego, że tak powiem, dorobili się własnymi rękoma, bo drużyna z Olsztyna to jest jedno, ale mocno rozwijają właśnie struktury regionalne. Działają nad tym, żeby były kluby w różnych miejscowościach i tam ten swój stadion w Lesie się tworzą od zera i tak co roku dokładają jakiś element. Także mimo, że nie jest to arena może jak na Igrzyskach Olimpijskich, to jednak jedzie się tam z pewnym takim sentymentem, widząc ile oni zrobili samemu. Także teraz tylko trzymać kciuki za to, żeby sportowo również robili kroki do przodu. Ale wracając do tematu, no Puchar Polski... Finalnie na starcie stawiło się 5 najlepszych drużyn. Z jednej strony może nieatrakcyjne, bo bez grania fazy grupowej, z drugiej strony, znaczy bez fazy grupowej i bez fazy finałowej, play-off. Z drugiej strony wtedy ten turniej jest jasny, że wygrywa najlepsza drużyna.
Każdy z każdym.
Każdy z każdym. My wygraliśmy wszystkie 4 spotkania. Najbardziej zacięty mecz stoczyliśmy z drużyną z Koszalina. I tak jak przez cały sezon zawsze o trochę lepsza była Poznań, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski, a w finale role się odwróciły, to podobnie było z tym Koszalinem. Może nie aż tak, bo czasami my wygrywaliśmy, czasami oni, ale jednak w tej najważniejszej imprezie to my zwyciężyliśmy i to my mogliśmy podnieść Puchar Polski do góry.
No właśnie. Dlatego 2 puchary u tak nas jest. W studiu są. Jeśli chodzi, jedno mam takie pytanie, na które chyba, mam nadzieję, sądzę, krótko mi odpowiecie, bo rok temu ten temat omówiliśmy, tylko żeby zrobić update, się umówić. 15 w Gnieźnie was cały czas nie korcą. Tak czy nie?
Nie korcą.
Nie korcą. Tak, to dobrze. Dlaczego nie, to już nie będziemy do tego wracać,
ale bym powiedział, to byłoby fajne nawiązanie do tego, co mówił Rafał, który wspominał, jak to wygląda z Igrzyskami Olimpijskimi, jak to wygląda z grą krajów mniej rozwiniętych, jeżeli chodzi o rugby 15, bo z tym rugby 15 jest troszeczkę tak, że te drużyny czasami, które są za mocne na jakiś poziom rozgrywkowy, są nadal za słabe na ten wyższy poziom rozgrywkowy. Czasami jak, nie wiem, może dawno się nie aktualizowałem, ale tak w angielskiej lidze piłkarskiej było czasami, że wchodził najlepsze, wchodziła drużyna z drugiej ligi, tam dostawała baty i potem co sezon góra, dół. I tutaj jest, myślę, podobnie. No, my stawiamy na 7, bo to jest dyscyplina, gdzie zdecydowanie łatwiej jest przyjść na kilka treningów i wskoczyć dość szybko do drużyny i zdecydowanie zwiększyć swój poziom. I dlatego na te 7 stawiamy. No ja osobiście nie wyobrażam sobie gry w 15 bez odpowiednio wyszkolonych zawodników. Jeżeli przyjdą nowe osoby na trening, a ja mam im opowiedzieć o tajnikach gry w młynie, pierwsza linia, druga linia, trzecia linia i tak dalej, to się zaczyna robić bardzo skomplikowane. Także tak jak rugby 15 jest dość skomplikowane dla tego niedzielnego kibica, o którym mówiliśmy, a do oglądania 7 gorąco zachęcam, bo 2 mecze można obejrzeć w pół godziny, czyli co? Wiadomości, sport, pogoda, to są 2 mecze.
Żeby nie powiedzieć, jutro 15:30 Australia, Samoa, a o 16:00 Argentyna, Kenia. I proszę, dokładnie. Godzinka, 2 mecze.
Tak.
Który komentujesz?
Tych nie.
No widzisz.
No, od czwartego dopiero zaczynam.
Zaprosił tak. na relację kolegów w takim razie.
Czyli kondensacja, tak? Chociażby to?
Tak, i... no mniejsza bariera wejścia po prostu do siódemek i nadal organizacyjnie skupiamy się na siódemkach i to robimy, to chcemy robić dobrze. No, kluby, które grają, myślę, że nie ma chyba w polskiej ekstralidze rugby 15 klubu, którego sekcja miałaby mniej niż parę dziesiąt lat, więc my mamy czas.
Białystok teraz tylko. Ale zobaczymy, czyli jak sobie poradzą.
Prawda. No ale to Beniaminek, więc myślę, że za parę miesięcy będziemy mogli mówić o tym, jak im poszło.
Do młodzieży tak płynnie przechodzimy, bo Jędrzej Niedzielski, oprócz tego, że gra, jest trenerem młodzieży w gnieźnińskim klubie. I no właśnie tylko moje pytanie mogłoby tak. Młodzież, niech pan coś powie, ale tak, żeby faktycznie tę dyskusję rozruszać. Łatwo namówić do tego sportu młodzież? Kiedy trzeba zacząć? Ile tych grup macie? Jak to wygląda?
Czy łatwo namówić? Myślę, że no... Nie aż tak łatwo, zdecydowanie są sporty wiodące, tak jak no, w kraju jest wiodąca piłka nożna i jakby to jest główny sport i zainteresowanie dzieciaków.
Tam nie trzeba dzieci namawiać.
Tam nie trzeba namawiać, u nas zdecydowanie trzeba namawiać, trzeba promować, trzeba chodzić, trzeba zapraszać. Ale no jest to do zrobienia, bo mamy już i rozwijamy te grupy młodzieżowe, mamy kilka kategorii wiekowych, zaczęliśmy regularnie od zeszłego roku, czyli już też drugi sezon, występować w kategoriach młodzieżowych w Mistrzostwach Polski i w niższej kategorii wiekowej do lat 14 w międzywojewódzkich zawodach, też jakby wieńczących sezon na najwyższej imprezie, jaka jest w tej kategorii wiekowej. I w zeszłym sezonie też wystartowała pod naszą egidą drużyna kobiet do lat 16 i zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski. Więc ten sezon historyczny dla klubu pod względem dokonań seniorów, ale też analizując wszystkie wcześniejsze sezony, no to też pod względem sukcesów młodzieży też najlepszy historyczny sezon w dziejach naszego klubu.
Skoro to rozwija się też pod względem takim liczebnościowym, liczebności uprawiających tę dyscyplinę sportu w Gnieźnie, to jak sobie radzicie z bazą? To jest tylko jeden obiekt, ten przy Strumykowej?
Tak, to jest jeden obiekt przy Strumykowej i powiem szczerze, że coraz częściej dość mocno stajemy i zapieramy się, nie chcemy iść na inne obiekty, bo chcemy budować skojarzenie rugby w Gnieźnie, stadion przy ulicy Strumykowej czy boisko przy ulicy Strumykowej. Obawiamy się, że jeżeli zaczniemy trenować na innych obiektach, to troszeczkę rozmyje się to skojarzenie.
Dom musi gdzieś być.
Tak, dom musi gdzieś być. My niestety nie mamy na co dzień na boisku przy Strumykowej zamontowanych tych rugbowych bramek, tak zwanych słupów. Wymieniamy je z bramkami piłkarskimi. Przez to, że gramy w siódemki, to ten krajobraz jest dość rzadko, bo raz, dwa, może trzy w sezonie, a nie co drugą kolejkę, że gramy w domu i na wyjeździe. Więc na tej bazie jakby... na tym obiekcie się skupiamy, natomiast no, zaczęliśmy zmieniać rodzaje jednostek treningowych. Myślę, że to jest ważne. Dobra współpraca z trenerami przygotowania motorycznego. Mam nadzieję, że niedługo powrót tej niedawno otwartej bieżni do właściwego kształtu i no jakby trening wojskowy z piłką to jest koniec tej całej ścieżki treningowej, na którą składają się zajęcia na siłowni, na której zimą będą się składały zajęcia na matach, gdzie będziemy ćwiczyli kontakt, na które będą się składały zajęcia na bieżni, gdzie będziemy ćwiczyli biegi. Bo przecież biegać nie trzeba po boisku i tak samo szarże można trenować właśnie no, na matach zapaśniczych.
Ale łatwo wam pewnie chyba nie jest, bo skoro mówi pan o tych słupach, trochę laikiem jestem, jeśli chodzi o... Ale trudno mi sobie wyobrazić takie niezakończenie treningu jakąś fajną gierką bez słupów.
No bez słupów, dokładnie, z bramkami piłkarskimi. Mhm. to szczęście w nieszczęściu, że nasi zawodnicy, którzy kopią często piłkę, są dyspozycyjni ze względu na, na obowiązki zawodowe też czasami w ciągu dnia, więc zdarzało się, że po prostu potrenować kopy idą gdzieś w ciągu dnia, na przykład o godzinie 14 na godzinę czy coś takiego, no bo ten obiekt z jednej strony mógłby być używany 24 godziny na dobę, z drugiej strony przecież nikt nie będzie robił treningu o 22 czy o północy, czy o 7 rano. Zdarzało się, prawda, gdzieś tam w sobotę o 8, czy właśnie pewnie i trening o 22 byłby niczym nadzwyczajnym, ale może im częściej piłka będzie kopana na tak zwane wirtualne słupy, tym częściej będzie wpadała na tych prawdziwych, no bo zawodnik będzie po prostu czuł to i będzie wiedział, gdzie ma kopnąć.
Jasne, tutaj mówiliśmy o tym budzeniu zainteresowania młodzieży rugby, także tą 7-osobową olimpijską odmianę, bo to zawsze działa na wyobraźnię. Myślę, że te olimpijskie transmisje na antenach telewizyjnych zrobią także swoje. Pamiętam te poprzednie igrzyska, kiedy właśnie Fidżi narobiło pozytywnego szumu. Wiele osób o tym rozmawiało, mimo że wielu z tych fanów po raz pierwszy widziało tę dyscyplinę sportu na telewizyjnym ekranie.
Ale wiesz, też ci powiem przerwę, że chyba nawet dobrze zrobi to, że jeszcze przed rozpoczęciem igrzysk mamy te 2 dni z rugby.
A już jest emocje,
powoli rosną. Ale jest czas obejrzeć.
Jest czas obejrzeć,
bo jak za chwilę zaczną grać siatkarze, siatkarki, zacznie się dziać na wielu arenach, to tam, gdzie powiedzmy Polaków nie ma, jakiejś tradycji nie mamy, no to będzie to entego wyboru pewnie transmisja. A teraz, nie mając wyboru, a chcąc już łyknąć atmosferę
igrzysk. A otwarta telewizja może w sumie tylko 300 godzin pokazać, więc też pewnie nie będzie, oprócz meczów finałowych.
No tutaj, niewiele, tak.
Ciężka sprawa.
Przed zimowymi igrzyskami słuchałem w radiu karlingu na przykład, a potem jak już zaczęło się jeżdżenie na nartach i łyżwach, to już skończyłem z karlingiem. No teraz będę rugby oglądał.
Panowie, jakie zatem plany, bo no łatwo wam chyba nie jest, prawda, bo rozmawialiśmy o tych sprawach infrastrukturalnych, o tym fajnym rozwoju młodzieży, o tym, że dziewczyny także są, czyli co, jakie są, no już nic nie, w tym sezonie nie można zdobyć właściwie, bo jak jest Puchar Polski, jest Mistrzostwo Polski, no to trzeba myśleć o 2025, zresztą piękny rok jubileuszowy, jeśli chodzi o całe gniezno, może się w to pięknie wkomponujecie, w tego Bolesława Chrobrego.
Zdecydowanie tak, znaczy mam taką ogromną nadzieję, niedługo przejdziemy, mam nadzieję, do realizacji planu, wierzę w to, że będą partnerzy do podjęcia tej organizacyjnej rękawicy, a z drugiej strony zobaczymy, bo coraz częściej zadajemy sobie pytanie, czy aby na pewno chcemy organizować turniej w jakiś sposób związany z rywalizacją krajową, czy jednak chcemy iść w, no mówiąc wprost, prywatną rywalizację komercyjną, tak jak to się właśnie robi na Zachodzie, bo z tym rugby jest no tak niespodziewanie chyba względem innych sportów, że mocne turnieje zagraniczne to są właśnie prywatne inicjatywy organizowane od lat, które zbudowały sobie markę, natomiast na których nie walczy się w żaden sposób o czempionat krajowy, kontynentalny czy coś takiego. Tam po prostu walczy się o samo zwycięstwo w danym turnieju. I mam nadzieję, że tutaj będzie ku temu okazja, żeby zaprosić drużyny zagraniczne, pokazać właśnie Gniezno położone niedaleko Poznania z dobrym dostępem do połączeń lotniczych, bo często są to przecież drużyny chociażby z Wysp Brytyjskich, a myślę, że na palcach jednej ręki policzyć tych, którzy z Wielkiej Brytanii gdzieś się poruszają samochodami, raczej samolot, czy też Irlandczycy. Zobaczymy, to trochę jest, że 1000 pomysłów na minutę, a najpierw też jeszcze wiele pytań dotyczących tego, co wcześniej, no i organizacji, i właśnie w klubie zajęć dla dzieci, bo myślę, że też powoli dojrzewamy do tego, że trzeba wyodrębnić zajęcia dla tych bardziej zaawansowanych i tych mniej zaawansowanych. Być może też dla młodszych i dla starszych, tam gdzie dla młodszych właśnie bardziej w formie, że tak powiem, gier i zabaw z jajowatą piłką, a dopiero później już typowej rywalizacji boiskowej. Ale z drugiej strony nie chcemy zrobić jakiegoś takiego skoku na tę młodszą młodzież, bo to ta starsza młodzież ma zasilić finalnie naszą drużynę seniorską. Bo ja wiem, że tacy zawodnicy jak Robert Bosiacki, dopiero powołany do kadry, to pewnie jeszcze za 10 i 15 lat będą grali, no ale jednak każdy ma swój ten prime time, a później muszą przyjść kolejni.
Ciekawa sprawa, bo te międzynarodowe imprezy też często bywają jednak takim motorem napędowym, jeśli chodzi o takie pokazywanie tego rugby. Mówiłem o tych przekazach telewizyjnych, olimpijskich, o tym Fidżi. Też przyznam szczerze, jestem pod wrażeniem organizacji turnieju Nations Cup w hokeju na trawie, akurat te w Gnieźnie, na stadionie imienia Alfonsa Flinika, kiedy te mecze polskiej reprezentacji przy sztucznym świetle, fajne zachowanie publiczności, dużo tej publiczności, zachowując proporcje do hokeja na trawie, ale to wyglądało dobrze i myślę, że to jest niemodne słowo, rzadko używane, znakomita propaganda, jakby nasi starsi radiowi koledzy powiedzieli, tejże dyscypliny sportu. Musicie chyba jednak do tych ludzi wychodzić, prawda?
Nie wiem, chodzi po głowie taki turniej, mówiąc wprost, tak, tysiąc przyłożeń na tysiąclecie zjazdu gnieźnińskiego.
Ale ładnie to powiedziałeś.
Oczywiście, no może w takim razie 1050 na 1050, no. Bo ja myślę, że wszystko ma swój czas i że oczywiście fantastycznie byłoby zgromadzić na turnieju rugby w Gnieźnie 5 czy 10 tysięcy ludzi na trybunach, ale tak jak takie mi się nasunęła myśl kiedyś tam już, że jak ja to mówię, my jesteśmy klubem pierwszej generacji i to jest jeszcze klub, który musi chwilę, myślę, poczekać, bo ktoś, być może ktoś z słuchających nas powie, no dobra, ale w sumie co to za klub, skoro kierownik gra, trener młodzieży gra, trener seniorów gra, no to tak właściwie gdzie tu jest sztab szkoleniowy, a to po prostu no najzwyczajniej w świecie wynika z tego, że jesteśmy drużyną młodą, istniejemy te niecałe 20 lat, a teraz zaczęliśmy się rozkręcać i potrzebujemy, myślę, jeszcze trochę czasu i z jednej strony możemy robić...
Panowie, ale wy jesteście zdobywcami Pucharu Polski i mistrzami Polski w olimpijskiej odmianie rugby. Upieram się, bo no, mam taką pewną słabość do tych olimpijskich oficjalnie afiliowanych przy Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim dyscypliny i chyba trzeba już zerwać. Ja wiem i szanuję konserwatyzm rugby 15-osobowego i na pewno wiem, bo spotkam takie osoby także w Poznaniu, które powiedzą, co ty tam opowiadasz, przecież to tam jest te siódemki, ale dla mnie to są olimpijskie siódemki.
No tak, tylko z drugiej strony zadajemy sobie pytanie, a gdzie jest Polska na tych igrzyskach olimpijskich, jeżeli chodzi o rugby 7? No dokładnie.
I kobiety były, jeszcze... no nie powiem blisko, no, ale o jeden mecz, tak prawie, że... Tak?
Problem jest taki, że to jeden mecz był z Chińkami, które no były zdecydowanymi faworytkami całego turnieju.
To chciałem powiedzieć, że to jest tak czasami jeden mecz, ale właśnie w rugby 7, jeszcze w nawiązaniu do tego, co mówił wcześniej Rafał, nie ma takiego rozwiązania, jak jest w tej koszykówce 3-3, że w pewnym momencie, że gra się na przykład do pewnego wyniku i mecz się nie skończy tak. 50-0, skończy się wcześniej, w siódemkach tego nie ma, gra się 2x7 minut i czasami są wyniki, różnica poziomu 65-0, więc zadajemy sobie to pytanie dość często, jeżeli chodzi o to, co i jak zorganizować w przyszłym roku, tylko czy lepiej jest zorganizować Grand Prix, nie wiem, gdzieś w Azerbejdżanie i co to da względem rozwoju danego sportu w tym kraju, czy lepiej jest chwilę poczekać i te środki wydać na lepsze zorganizowanie drużyny, klubu, zwiększenie liczby osób na treningach, osób, które nas będą kojarzyły, zapytane w mieście, że my powiemy Tytan Gniezno, a oni powiedzą rugby, czy nawet mistrz Polski, no bo ten hokej na trawie jest od lat w Gnieźnie. Piłka ręczna też jest dość długo, tak samo piłka nożna czy żużel i to są takie sporty, z którymi Gniezno się kojarzy i myślę, że tutaj ja bym jednak trzymał się tej cierpliwości.
Dobra, no to podziwiamy w takim razie...
Podopiecznych Jędrzeja Niedzielskiego doczekamy się jako już taki prawdziwy zaciąg pierwszej drużyny.
I będziesz miał ten turniej.
Oby tak było.
1050 przyłożeń tak. Na 1050-lecie.
Dobrze, to wielu udanych przyłożeń, także Rafał, tobie życzymy.
Podwójna podczas... korona na koronację Chrobrego na przykład.
Dobrze, nie brnij. Nie. Bardzo proszę, nie brnij, bo to będzie kolejne przyłożenie.
Mówiłeś o małym Fidżi, które dzięki rugby zaistniało w ogóle w światowym sporcie, bo by w życiu nie zaistniało. RPA wśród kobiet, no to broni też złotego medalu. Tak mniej więcej to się może ułożyć oczywiście w tym roku. Czy ta czołówka jest faktycznie tak wyrównana, że każdy może wyrwać Fidżi to zwycięstwo? Jak to
myślę, że wśród kobiet walka o złoto rozstrzygnie się między Australią a Nową Zelandią. To są dwa kraje, które są zdecydowanymi faworytami, jeżeli chodzi o turniej. ani pań. Natomiast wśród mężczyzn wydaje mi się, że to będą najbardziej wyrównane igrzyska w historii, bo naprawdę mamy bardzo dużo mocnych krajów. Fidżi moim zdaniem nie jest murowanym faworytem do złota, bo w ostatnich latach prezentował troszkę niższy poziom. Co prawda po zmianie trenera w marcu zaczęli wracać na te właściwe tory. Pytanie, czy starczy im czasu. Także ja stoję przy stanowisku, że będziemy mieć nowego mistrza olimpijskiego w męskim rugby. Kto to będzie? No to trudno wskazać. Nowozelandczykom brakuje tego złota. Oni bardzo to czują jako taką kamyk w bucie, który ich gdzieś tam uwiera, że wszystko już wygrali w tym rugby, a olimpijskiego złota nie mają. Francuzi będą bardzo mocni, co pokazywali w ostatnich turniejach World Series. No i Argentyńczycy, którzy budowują od lat tą swoją siłę i myślę, że też mają na tyle doświadczony skład, że będą myśleć o złotym medalu. Tak czy inaczej, na pewno emocji nie zabraknie i będzie bardzo ciekawie.
Warto zatem poglądać olimpijskie, 7-osobowe rugby. Jeszcze nie wiemy, kto zostanie mistrzyniami olimpijskimi, mistrzami olimpijskimi w kraju i w naszym regionie, jest to pewne. Jeśli chodzi o olimpijską odmianę rugby, króluje w królewskim gnieźnie i nie tylko, w całej Polsce. Tytan Gniezno. Dziękujemy za spotkanie. Łukasz Rydziel, dziękuję.
Dziękuję.
Jędrzej Niedzielski, dziękujemy.
Dziękuję.
Rafał Wandzioch tutaj nas wzbogacił tą wiedzą. Grzegorz, organizator turniejów rugby wielu już dzisiaj. Dziękuję.
Dziękuję, Grzegorz Hałasik.
I Krzysztof Ratajczak. Audycję zrealizował Kuba Woźniak. Mówimy Państwu pięknie. Do usłyszenia.